Radio Ortodoksja.
Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec protodiakon Jarosław Makal z parafii świętego Jana Teologa w Supraślu. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wieki.
Niedługo przypada kolejna już rocznica śmierci Władyki Jeremiasza, dokładnie 17 kwietnia. I chciałabym, ojcze, was zapytać, bo wiem, że byliście bliskim znajomym Władyki, jaki był Jan Anchimiuk, czyli Władyka Jeremiasz, zanim jeszcze został Władyką?
Może pojęcie bliski znajomy jest troszeczkę przesadzone. Można powiedzieć, że starałem się być wiernym, no nie tyle uczniem, co uczestnikiem spotkań, które prowadził Jan Anchimiuk. Zacząłem studia na Politechnice Warszawskiej w 1975 roku i dowiedzieliśmy się, że są spotkania organizowane w Dolnej Cerkwi na Pradze, w katedralnym soborze naszym prawosławnym, i prowadzi je jakiś wykładowca z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ja wcześniej nie wiedziałem, kto to jest. I zaczęliśmy pewnie w miarę regularnie, jak znam życie, może na początku nie, ale później tak, bywać na tych spotkaniach. I to były spotkania podobnego typu, jak prowadził ojciec Serafim Żeleźniakowicz w Białymstoku. Tutaj była w Białymstoku metoda pytania-odpowiedzi. Pytania były na karteczkach, później on udzielał odpowiedzi. I były też od czasu do czasu jakieś imprezy typu zapusty i jakaś taka zabawa czy dyskoteka dla prawosławnych, gdzie ten stary wagon pękał w szwach. Natomiast w Warszawie miało to trochę inny charakter. Był taki wykład zawsze na różne tematy i prowadzili te wykłady różni ludzie. Najczęściej był to właśnie Jan Anchimiuk, młody człowiek, powiedziałbym tak, młody nauczyciel akademicki. I nam to bardzo imponowało, dlatego że różnica wieku nie była 20-30 lat, tylko była dużo mniejsza. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że lata 77-78 to były czasy niespokojne. Rozwinął się bardzo ruch oazowy w Kościele rzymskokatolickim, a myśmy nie mieli nic podobnego. Więc te nasze spotkania, które miały formę stacjonarną w niedzielny, można powiedzieć, poranek po służbie, po liturgii, miały też również takie formy wspólnego wyjazdu do Puszczy Białowieskiej czy wspólnego wyjazdu do innej parafii. Ogniska tam były, pamiętam też, były raz zorganizowane zapusty, pewnie nie raz, ale ja te akurat pamiętam. Więc to było coś, co nam dawało takie poczucie, że nie jesteśmy gorsi, że jesteśmy tak samo, a nawet lepsi od innych, bo mamy też wspólne spotkania, o wspólnych rzeczach rozmawiamy. Jakim był Jan Anchimiuk? Na pewno był bardzo dobrym słuchaczem. Każde pytanie, które padało z naszej strony, on brał poważnie. Na niektóre odpowiadał od razu, a na niektóre mówi: wiecie co, do tego potrzebny jest oddzielny wykład, oddzielne spotkanie. Dawał nam bardzo dużo inicjatywy. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że on nas nie prowadził za rączkę. On sugerował pewne rzeczy, ale zawsze wybór należał do nas. Zapraszał, tak jak już wspomniałem, innych wykładowców też z Chrześcijańskiej Akademii, zapraszał wykładowców z seminarium. I co ciekawego, również z nimi dyskutował. Pokazywał nam, że jeżeli ten wykładowca mówił jakąś tezę i ona budziła naszą wątpliwość, to on pokazywał nam, że można z nim dyskutować. Dla nas to była zupełna nowość, bo jak baciuszka coś mówi na kazaniu, a tym bardziej jeszcze jakiś wykładowca, mądry człowiek, tak zwany teolog, mówi nam coś, no to jest prawda objawiona. A on nam pokazał, że no niekoniecznie, że można o pewne rzeczy dopytać, pewne rzeczy może nie tyle wyprostować, co bardziej skonkretyzować. I to nie jest koniecznie tak, jak nam się wydaje. I w ten sposób nauczył nas mądrego rozumienia treści, które nam przekazują inni. I to nam się również przydało bardzo w czasie studiów. To trzeba powiedzieć. Ja bym nawet nie bał się użyć określenia, w pewnym sensie on nas wychowywał. Uczył nas, jakimi powinniśmy być ludźmi, jakimi powinniśmy być parafianami, tak? Członkami naszych wspólnot parafialnych, jak powinniśmy reagować na pytania innych, jak reagować na zaczepki innych, bo to też jest ważne. Pamiętam takie zdarzenie, pojechaliśmy gdzieś na święto, pamiętam, czy do Holi, czy do Chorostyty, a trzeba wspomnieć o tym, że był chór młodzieżowy, chór studencki. Ja tam dyrygowałem trochę tym chórem, no i to był też pretekst, to już właśnie Jan Anchimiuk to jakby organizował z proboszczem danej parafii, że przyjedzie chór młodzieżowy i odśpiewa służbę. I to był też taki mocny akcent dla tamtej miejscowej ludności, że przyjadą młodzi ludzie. Młodzi ludzie będą śpiewać. Będą śpiewać na liturgii. No, te młodzieżowe chóry już, one gdzieś tam były, ale one to nie to, co teraz. Teraz to w każdej parafii praktycznie jest młodzieżowy chór. Nie tylko w miejskiej parafii, ale w niektórych i takich większych wiejskich są młodzieżowe chóry. A wtedy to na palcach jednej ręki można było policzyć, gdzie te młodzieżowe chóry były. Więc to było coś takie duże wydarzenie. I pojechaliśmy tam. No i wiedzieliśmy, że to jest dzień postny. Chyba to było w Ozdwiżenie. A tam nam na stołach postawiono różne rzeczy. No my tak patrzymy, jak tu się zachowywać. Z jednej strony czujemy, że nie wypada pewnych rzeczy odmówić, a z drugiej strony jest post. A właśnie Jan Anchimiuk nam pokazał, że to jest ewangeliczne. Jedzcie to, co wam podano. A jak chcecie pościć, to pościcie tak, żeby nikt nie widział. To jest taka nauka, która zostaje na całe życie.
To prawda.
No właśnie, tak to jest. Można powiedzieć, że trochę żałujemy, z jednej strony taki żal, że Jan Anchimiuk nie mógł prowadzić tych naszych spotkań dalej. Ktoś powie, dlaczego? Bo został biskupem. I wtedy już nie prowadził tych spotkań. Ale my rozumieliśmy, że tak trzeba. Że on jako biskup będzie miał dużo większą moc oddziaływania i na młodych ludzi, i na starszych ludzi, i że ta jego posługa biskupia jest potrzebna naszej cerkwi. Jak tak patrzę z perspektywy, to myślę, że większość z naszej tej grupy warszawskiej, bo to nie tylko z Politechniki, jak również z dawnego SGPiS-u, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, teraz to się nazywa Szkoła Główna Handlowa, tam była też grupa z Uniwersytetu Warszawskiego, z tych wszystkich uczelni, to on dał taki mocny przykład, jak być prawosławnym. Jak zachowywać się w świecie, w morzu innowierców, jak być tym prawosławnym, jak zachowywać swoją wiarę. Kiedyś było takie pytanie na spotkaniu, kto to jest teolog. Mówiliśmy tak, studenci chatu, to są... jeden i drugi to teolog. Jeden teolog, drugi teolog. Nie mówiąc o nauczycielach. To wszyscy są bogosłowy. A on mówi, wiecie co? Teolog to jest ten człowiek, który rozważa, rozmyśla i rozmawia o Bogu. Ten jest teolog. I dał taki przykład. On mówi, ja pamiętam, to są jego takie słowa, jak w jego rodzinnej wsi, w Odrynkach, wracali gospodarze z sianokosów. I na jednej furze siedział jeden gospodarz, a na drugiej furze siana siedział drugi. I oni w odległości tej, powiedzmy, jednej fury, oni rozważali treść niedzielnej Ewangelii, którą słyszeli, dzień, dwa, trzy wcześniej w cerkwi. I mówi, i to właśnie, to jest teologia. To jest teologia praktyczna życia. Prawda, że zaskakujące?
Bardzo tak. No. A wspomnieliście, ojcze, że Władyka was nauczał, jak być prawosławnym. Ciekawa jestem, co wam wtedy tak naprawdę powiedział? Jacy my, prawosławni, powinniśmy być właśnie według Władyki Jeremiasza?
Nie ma definicji. On nam nie dał definicji. On nas uczył w każdej chwili, w każdym miejscu.
Czyli swoim przykładem.
Swoim przykładem, bo to jest najlepsze, co może spotkać człowieka w życiu, to spotkać osobę, która swoim życiem pokaże, jak trzeba żyć. I im więcej jest możliwości kontaktu, przebywania, rozmów z taką osobą, tym większa łaska na nas spływa, tak bym nawet powiedział. No, inna sprawa jest, jak my to wykorzystamy. Człowiek jest naturą, z natury grzeszny, ten grzech wszedł do nas w tą naturę ludzką poprzez naszych prarodziców i w związku z tym my musimy ciągle walczyć z tymi pokusami. Często padamy, trzeba później wstawać i znowu walczyć i tak dalej na okrągło. Ale wydaje mi się, że tak znowu wspominając, to chyba z tamtego okresu wyszło takie przekonanie, że sam fakt, sama chęć walki to już jest dużo. Oczywiście człowiek popełnia grzech, ale jeżeli ma wolę i chęć do tego, żeby walczyć z tą pokusą, z tą namiętnością, walczyć, żeby więcej nie popełniać tego grzechu, to już jest bardzo dużo. I w związku z tym za tym idzie jakby taka postawa, nie akceptacji, prawda, innego człowieka z jego słabościami, tylko raczej postawa, to jest trudno coś takiego wypracować, żeby starać się zrozumieć innego człowieka. I ja nie pamiętam żadnego przykładu, żadnej chwili z naszych spotkań, z rozmów z Janem Anchimiukiem, żeby on kogokolwiek osądzał. Tamte czasy był metropolita Bazylii i wydawało nam się, że w tamtych czasach można dużo rzeczy zrobić. A metropolita miał już swoje lata i miał też swoją pewną wizję, wiedział, co robi. Myśmy tego nie rozumieli i my uważaliśmy, że trzeba robić dużo więcej. Że można to, można tamto, można tamto. I nawet przy obecności Jana Anchimiuka wyrażaliśmy naszą opinię, nie zawsze pozytywną, o naszych hierarchach. On nigdy nie powiedział złego słowa. Mówi, wy pewnych rzeczy nie rozumiecie, są pewne uwarunkowania i tak dalej, i tak dalej. I on nas bardzo mocno tak tonował. Ja jestem mu za to bardzo wdzięczny. Bo teraz, jak wspominamy tamte lata, to mamy bardzo duży szacunek dla metropolity świętej pamięci Bazylego. Dla jego modlitewnej postawy, dla innych też jego osiągnięć. I przez to potrafimy też doceniać osiągnięcia kolejnych naszych hierarchów. Mamy metropolitę Sawę, prawda, z jego wielkimi dokonaniami. Mamy naszych biskupów diecezjalnych i czujemy, że mamy takiego zwierzchnika, na jakiego żeśmy zasłużyli. Bóg nam go posłał i musimy się za niego modlić, żeby on był jak najlepszy. To jest wszystko od Jana Anchimiuka wzięte.
A czy Władyka Jeremiasz, czyli człowiek już z dostojnością arcybiskupa, był w jakiś sposób może inny niż ten właśnie młody Jan Anchimiuk? Czy w podobny sposób może w dalszym ciągu nauczał i zachęcał do bycia takim dobrym prawosławnym?
Zmieniła się pewna rzecz. Ja pamiętam, pamiętam, jak on był jeszcze z nami, kiedy nie było w ogóle mowy, że on będzie biskupem. I potem gruchnęła wiadomość, że on będzie biskupem. No to jest pewien proces. Najpierw on został postrzyżony jako mnich, potem został diakonem, hierodiakonem i tak dalej. I ja pamiętam ten okres, kiedy on został mnichem. On mieszkał gdzieś w Warszawie, miał swoje mieszkanie, a jak został postrzyżony już jako mnich z imieniem Jeremiasz, to zamieszkał w jakimś pokoju przy metropolicie, tam w budynkach metropolii. I myśmy wtedy razem z moją obecną matuszką byli opiekunami obozu takiego zimowego. I on zaproponował, jeszcze wtedy Jan Anchimiuk zaproponował, żeby na obozie zawsze czytać rano fragment Ewangelii, który na dany dzień wypada. I ja, no cóż, kształcony na inżyniera elektryka, no w cerkwi to ja byłem, śpiewałem, teksty znałem, no ale kazań nigdy nie głosiłem i ja zajechałem, pamiętam, do niego, umówiłem się wcześniej, żeby on mi powiedział, w jaki sposób interpretować pewne urywki Ewangelii, które będą czytane na tym obozie. I to pamiętam. I zadzwoniłem, chyba czy zapukałem i on mi otworzył już w sutannie. I widać było po nim jakby trudy nieprzespanej nocy. Ale ja do tej pory jestem przekonany, wtedy tak to czułem, że on się modlił. Że on się modlił bardzo mocno. Czyli on jakby bardzo na serio został tym mnichem. Nie został mnichem tylko po to, żeby być biskupem, ale został mnichem, żeby być tym mnichem. Ja to do dziś pamiętam, ten obraz, jak on mi otwiera drzwi i taki wyczerpany, widać, że wyczerpany, taki no, duchowo wyczerpany, może nie tyle fizycznie, co duchowo wyczerpany. Ja pamiętam, powiedziałem, nie pamiętam, czy ojcze, czy pan wtedy, trudno mi powiedzieć, jak ja się zwróciłem do niego, może ja przyjdę innym razem. Nie, mówi, umówiliśmy się, to chodź tutaj. I to pamiętam, żeśmy o tym rozmawiali. Ale to była jeszcze ta resztka tego dawnego Jana Anchimiuka. A potem, jak już został biskupem, no to myśmy byli w pewnej euforii, taki nasz biskup, nasz władyka i tak dalej, ale on już wtedy nie miał czasu dla nas. Nie miał tyle czasu. No, jak był na grabarce, były zjazdy, on oczywiście aktywnie w tym uczestniczył, mówił i tak dalej. Ale to już nie było to. Już nie było takich spotkań, można powiedzieć, bardziej indywidualnych przy ognisku. Może też dlatego, że myśmy już trochę wydorośleli i mieliśmy już własne zapatrywania na życie, własne sympatie, miłości, własne rodziny niektórzy już mieli. Ale wiem o tym od innych osób, że on nadal utrzymywał takie towarzyskie, przyjacielskie kontakty z wieloma osobami właśnie z tamtego okresu i z tej poprzedniej generacji młodzieży, z którą zaczął te spotkania organizować. Myśmy byli już kolejną. Nasze roczniki 75, 6, 7, 8 to już była, mówię o tych rocznikach studenckich, to już była kolejna ta generacja i myśmy weszli już w ten trud, który on zaczął poprzednio. Natomiast czuliśmy zawsze jego modlitewne wsparcie.
Władyka Jeremiasz ma swoje przeogromne, ma swój przeogromny wkład właśnie w te pielgrzymki majowe, o których ojcze wspomnieliście, i w powstanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej. I chciałam nawiązać właśnie do tych pierwszych pielgrzymek, jak to wtedy wyglądało, bo wiemy, że wtedy, to był 1980 rok, te czasy polityczne w naszym kraju, one nie sprzyjały wtedy właśnie takim spotkaniom religijnym, nie sprzyjały założeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej, a jednak Władyka nie bał się podejmować chyba takich kroków, by potoczyć to wszystko do przodu.
Odnośnie pielgrzymek to nie powiem tutaj wiele, dlatego że ja jakby w tym nie uczestniczyłem, ani w organizacji, ani w samych tych pielgrzymkach. Wiem tylko, że tutaj, że tak powiem, działo się dużo, nie zawsze legalnie, prawda, ale pod ścisłą obserwacją ówczesnej milicji. Natomiast jeśli chodzi o organizację naszych spotkań i na Grabarce i powstanie Bractwa, to mam takie przypuszczenie, że nie było to jakby zgodne z wolą ówczesnego metropolity Bazylego. Mam takie przypuszczenie. Natomiast wszelkie decyzje, które zapadały, już wtedy Władyk, to już był Władyką chyba wtedy, w 80 roku, tak? Jeremiasz.
W 83 chyba został.
Został. Czy wtedy jeszcze jako Jan Anchimiuk, on mówi, na wszystko musicie mieć błogosławieństwo metropolity. To nie było tak, że myśmy coś wymuszali. Zawsze to była prośba. To pamiętam. I to też zostało mi do dzisiaj. Chcesz coś robić sam, no to rób, ale musisz mieć błogosławieństwo proboszcza swojego, biskupa swojego. To wtedy wszystko wyjdzie. I nawet jak coś nie wyjdzie, a masz błogosławieństwo, to znaczy, że tak ma być. A jak człowiek samowolkę uprawia, to różnie może wyjść. Wtedy powie tak, wyszło, a jaki jestem dobry, tak, udało mi się.
I dumny
jestem samochwałą, prawda, tak, a jak nie wyjdzie, no to narzekamy na wszystkich innych i tak dalej. A to nie o to chodzi, więc to pamiętam. I ta nawet jak pamiętam to spotkanie na Grabarce, kiedy zostało zaproponowane, żeby powstała taka organizacja, takie bractwo, myślę, że on może miał jakieś wzory wtedy, Jan Anchimiuk, może z innych krajów, bo wiem, że tam Finlandia już była dosyć zaawansowana. Trudno mi w tej powiedzieć. On wtedy zaproponował chyba, żeby Ałka Matreńczyk była pierwszą przewodniczącą tego bractwa. Potem to się zmieniło, ale powiedział, to my takie napiszemy takie pismo i zwrócimy się o błogosławieństwo do metropolity Bazyleku na powstanie czegoś takiego. I myśmy chcieli to od razu nazwać Bractwem Młodzieży Prawosławnej, a w wyniku chyba jakichś tam negocjacji zostało to Koło Teologów Prawosławnych i Szkół Laickich, coś takiego.
Takie Młodzieży Laickiej.
I Młodzieży Laickiej właśnie taka nazwa została, ale myśmy tak nazywali to Bractwo. Oficjalnie to się tak nazywało, nawet tam zaczęli jakiś tam periodyk wydawać w tamtych czasach, ale i tak zostało to Bractwo. Więc jego wpływ, tak, on był naszym mentorem, tak bym powiedział. Był naszym, współczesnym językiem mówiąc, tutorem. A najważniejsze to swoją postawą pokazywał, jak trzeba być. On też zachęcał nas do aktywnego uczestnictwa w nabożeństwach. On zawsze mówił, że nabożeństwo to jest coś, co daje... Nawet dla nam się może wydawać, że no spędziliśmy nie wiem, 1,5 godziny, 2 godziny w cerkwi, nogi bolą, kręgosłup boli, że to na darmo, a to nie tak. Bo mówi, to jest czas spędzony z Bogiem, na rozmyślaniach o Bogu i nawet te teksty liturgiczne czy teksty nabożeństw innych, które w tym czasie wpadają w nasze uszy, to mówi to, w jaki sposób, jeśli nie oczyszcza twojego organizmu, to przynajmniej nie dopuszcza innych rzeczy, innych informacji. Ja do tej pory zawsze mówię, że będziesz 2 godziny na nabożeństwie, jesteś w innym świecie, jesteś bliżej raju przez te 2 godziny. I to dla ciebie jest taki reset, duchowy reset, a on jest bardzo ważny. Wyobraźmy sobie, że spędzamy 24 godziny z jakąś przerwą na sen, ale smartfon pod poduszką. Spędzamy wszystko ze smartfonem. To można zwariować. Po kilku dniach człowiek wariuje. Jest oderwany totalnie od świata.
Tak, przenosi się do tego drugiego wirtualnego wtedy.
Tak, tak. Tak, a on jakby wyprzedzał to wszystko. Mówi, wtedy też mieliśmy sporo różnych aktywności, ale nie było smartfonów, nie było komputerów. Więc wydawało się, co myśmy wtedy robili. Mieliśmy naprawdę czas bardzo zajęty. Ale on mówił, że nabożeństwo jest ważne. I to ja pamiętam właśnie na tych pielgrzymkach. Może to było po raz pierwszy złamany pewien taki ryt nabożeństwa. Oczywiście zostaje świerszczennik, kapłan, który prowadzi nabożeństwo, jest diakon, to zostaje. Ale zamiast tak zwanego psalmisty, to już byli ludzie, młodzi ludzie, którzy tam gdzieś się blisko kręcili. To już nie tylko był chór, ale wśród tego chóru czytali różni ludzie. Ci, co umieli czytać. Trzeba było przeczytać apostoła, to nie tylko wyznaczony ten jeden, jedyny czciec, który zawsze to robi, ale nie, dzisiaj przeczytasz ty, jutro przeczyta ktoś inny. I to było takie fajne, to znaczy, że to nie tylko jakiś taki poświęcony człowiek może to robić, ale to może zrobić każdy. To było takie wprowadzenie nas jeszcze bardziej w aktywne uczestnictwo w nabożeństwo.
Taka odczuwalna bliskość wtedy też.
Tak, i zaangażowanie. Ja to przeżywam teraz, bo na nabożeństwach wieczornych w Supraślu, na chórze jest czasami 8, 9, 10 osób. Ja staram się, żeby każda osoba coś przeczytała i oni już wszyscy wiedzą o tym. I znając możliwości każdej osoby, ja mogę poprosić, przeczytaj to, przeczytaj tamto. Zdarza się tak, że w ciągu całego nabożeństwa ja nic nie przeczytam, żadnej stichiry nie przeczytam, niczego, bo wszyscy inni czytają. A jeden krok poszedł dalej ojciec Pantelejmon, jak był w Supraślu, teraz został oddelegowany do Warszawy, to on zaktywizował prysłużników naszych. I w tej chwili na przykład w Supraślu, w monasterze, w sobotnim wieczornym nabożeństwie kafizmy są czytane przez tych młodych ludzi, którzy są w ołtarzu. Tam przysługują. Oni to jest ich obowiązek przeczytać. I to jest też bardzo fajne. Czyli można jeszcze dalej. To nie stoi w miejscu, to się cały czas rozwija. Ale początki gdzieś są tam u Jana Anchimiuka.
Władyki Jeremiasza. Ojcze, czyli podsumowując naszą rozmowę i to właśnie, jaki był Władyka Jeremiasz, to możemy chyba śmiało stwierdzić, że był bardzo dobrym mentorem, przyjacielem i takim prawosławnym wzorem do naśladowania.
Tak. To na podstawie swoich osobistych doświadczeń, obserwacji absolutnie potwierdzam i podpisuję się tutaj jedną i drugą ręką, że tak, Władyka właśnie takim był. Dla nas, dla młodzieży, proszę tylko pamiętać, że później on poszedł do diecezji wrocławsko-szczecińskiej. No i widywaliśmy go dosyć rzadko na świętach. Można było zamienić kilka zdań. Znamienne. Była jakaś tam sytuacja taka złożona, się pojawiła tam w diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Ja akurat znałem te osoby, które były w to zaangażowane. Jak Władyka przyjechał na święto Supraskiej Ikony Matki Bożej do Supraśla, ja poprosiłem go o godzinę rozmowy. I on się zgodził. Ja z nim godzinę czasu rozmawiałem. Próbowałem go przekonać co do moich racji, do mojego poglądu, ale oczywiście decyzja należała do niego, a on mi cierpliwie tłumaczył, dlaczego on musi taką, a nie inną decyzję podjąć. I ja pamiętam to i bardzo jestem wdzięczny za okazane zaufanie, bo on mi mówił, dlaczego. Nawet nie powiedział, że nie powtarzę tego nikomu. Ale ja sam rozumiałem, że to jest rozmowa między nami, i że to jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla nas. Ale ta rozmowa mi dużo dała, bo pokazała, że biskup ma ciężkie zadanie. Czasami musi wybierać. Właśnie cały czas musi wybierać i musi mieć na uwadze dobro cerkwi, dobro diecezji, a niekoniecznie jakby interes poszczególnych, pojedynczych osób. Także uczyłem się cały czas od Władyki.
I tak jak widzę i odczuwam podczas naszej rozmowy, to te właśnie nauki Władyki Jeremiasza gdzieś tam są w waszej pamięci. I tak
cały czas.
Do tej pory właśnie.
Cały czas są jego nauki. Myślę, że to jego obecność w naszym życiu, bo moja matuszka to jest ten sam prawie rocznik studencki, z niewielką różnicą, wypadła na taki nasz okres, kiedy myśmy bardzo szybko dojrzewali jako prawosławni. To znaczy wynieśliśmy z naszych domów pewną kulturę, pewne zwyczaje należące do tej tradycji prawosławnej, ale za tym nic nie szło. Czyli no, niedzielna liturgia, Ewangelia, kazanie, prawda, obecność na nabożeństwach cyklu rocznego, święta. Myślę, że większość do tej pory też tak żyje i bardzo dobrze, dzięki Bogu, że tak jest, bo to jest podtrzymywanie tradycji. Ale właśnie wtedy Władyka też później swoją postawą jako biskup, on mówił nam, że trzeba czegoś więcej. Jeżeli ktoś ma jakiś tam talent, to niech go spożytkuje dla dobra cerkwi. Niech robi coś dalej. To jest pewien nasz obowiązek. I to był, ja miałem wtedy 20 parę lat. To jest taki okres, kiedy ten płat czołowy mózgu już kończy swoje kształtowanie, kiedy człowiek nabiera tej odpowiedzialności, stabilizuje pewne swoje przekonania, swoje zasady życiowe i jeżeli w tym czasie spotka taki autorytet, to wpływ tego autorytetu jest niesamowity i jest na całe życie.
No to, co przed chwilą powiedzieliście, jest bardzo piękne i bardzo się cieszę i szczerze mówiąc zazdroszczę, bo ja nie miałam okazji właśnie poznać Władyki Jeremiasza, a tyle właśnie pozytywnych i takich bardzo głębokich duchowo opinii się o nim słyszę. Także naprawdę głęboko zazdroszczę, że mieliście okazję z nim tak przebywać.
Dziękuję ci za te słowa, ale Władyka pozostawił po sobie, można powiedzieć, całą plejadę duchownych, którzy są, można też nazwać jego wychowankami, duchowymi wychowankami. I myślę, że to, w jakim stanie jest teraz nasza cerkiew, jak to wszystko się odbywa, to też jest jego zasługa, bo ci młodzi ludzie, którzy byli pod jego wpływem, również część świeckich osób, która później została duchownymi, część wychowanków i absolwentów seminarium duchownego, które spotykała się z nim, oni też mieli tą okazję i myślę, że też nasiąkali więcej ode mnie, może mieli możliwości i nasiąkli tą właśnie tym sposobem życia, sposobem przejawiania siebie jako prawosławnego.
Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja był ojciec protodiakon Jarosław Makal z parafii świętego Jana Teologa w Supraślu. Serdecznie oczy wam dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława po wieki.
Radio Ortodoksja.